Dzień dobry Państwu. I ja nie wiem, czy się teraz, proszę Pana, martwimy. Państwu. Zaraz powiem, kto ze mną mówi, czy się nie martwimy, czy się cieszymy, że Robert Lewandowski drugi, a ten pan, który się już odezwał nieproszony na początku, to Robert Kropiwiński, poseł Platformy Obywatelskiej.
Dzień dobry Jego Panu, dzień dobry pytam. Państwu.
No to jak, martwimy się, że Lewandowski nie wygrał, że naszych nie doceniają, co to w ogóle ma znowu być, no?
Smutek taki zawsze trochę, bo mogło być lepiej, ale to nagroda pocieszenia, można powiedzieć, choć to tylko pocieszenie. Cieszę się, że jest drugi. Wolałbym, żeby miał w końcu złotą piłkę, bo to naprawdę była unikalna okazja, żeby w końcu Robert Lewandowski tę piłkę dostał. No wiemy, że powinien mieć w tamtym roku, ale odwołali galę. No.
Skandal.
No trochę smutek, ale mam nadzieję, że może w przyszłym roku, choć okoliczności nie sprzyjają.
Myślę, że dobra zmiana powinna ujawnić nazwiska tych, którzy głosowali na Messiego.
I zdekomunizować wszystkich dziennikarzy, którzy
właśnie o tym chodzi. No dobrze, ale skoro sobie pożartowaliśmy, ale jednocześnie oczywiście widzi pan, jak to pięknie łączy wszystkich Polaków, prawda? Robert Lewandowski. No nikt tak nie łączy, żaden Robert.
Piłka łączy, no.
Żaden Robert nie łączy, ani Kropiwnicki, ani Mazurek, ale Lewandowski połączy.
Myślę, że dzisiaj łączymy słuchacze RMF.
Dobrze, to więc panie pośle, dyplomatyczna ofensywa trwa. Ja nie lubię specjalnie takich propagandowych tytułów, ale to fakt, że premier Morawiecki spotyka się z najważniejszymi politykami Europy. Prezydent Duda rozmawiał z Jensem Stoltenbergiem, z prezydentami naszego regionu, Litwa i Ukraina. Teraz czas na Grupę Wyszehradzką. Niech pan mi powie, czy mamy szansę w ten sposób przekonać na przykład Unię Europejską, że żeby poważniej podeszła do tego, co się może stać na granicy Rosji i Ukrainy.
W ogóle używanie słowa ofensywa to już jest narracja rządowa, bo oni uwielbiają takie, że oni tutaj prężą muskuły. Są to po prostu
każdy
cykle,
rząd mówi takie rzeczy.
Cykl roboczych spotkań premiera, moim zdaniem, odbytych zdecydowanie za późno, bo one się tak naprawdę powinny odbywać w sierpniu, wrześniu. Wtedy miało to dużo większy sens. Oczywiście, kiedy podzieliliśmy informacje...
Dopiero pod koniec sierpnia się tam pojawili pierwsi.
Dobra, sorry, ale według informacji rządu, podobno w czerwcu już wiedzieli o tym, że będzie atak Łukaszenki. Więc wtedy powinni robić te działania dyplomatyczne, a nie końcem listopada. Jak się mleko rozlało, to nasz rząd jest bardzo mądry.
Ja rozumiem, że opozycja jest od tego, żeby narzekać, ale w tym wypadku muszę panu powiedzieć, że ja sobie przejrzałem na przykład listę spotkań prezydenta Litwy. No i tam naprawdę nie ma czegoś takiego jak u nas. To znaczy, no prezydent Litwy w porównaniu z tym, co się dzieje teraz w Polsce, spał.
Świetnie, że pan porównuje nas do Litwy.
A wie
ale
pan,
naprawdę
porównuje nas do Litwy?
Przez lata porównywaliśmy się do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, do największych krajów Unii Europejskiej.
Mamy nas porównywać do Hiszpanii w sprawie kryzysu na granicy białoruskiej? No panie pośle, niech pan
do rozwiązywania problemów. Bo właśnie trochę Hiszpania, Włosi, jak mieli problem na granicy, to montowali wielką koalicję europejską, żeby pokazać,
próbowali,
że jest problem.
Zmontować i nic
i zmontowali. No, i uruchomili Frontex.
W 2015 roku, kiedy był wielki kryzys.
Ale uruchomili działania 2016-2017 później.
No nie, no przepraszam. Przypominam panu, że w 2015, w 2018 były potężne kryzysy, gdzie biedni południowcy, i to wszyscy właściwie, mówili, że bogate kraje północy Europy mają ich w nosie i nie chcą im pomagać.
I w oparciu o to właśnie całe mechanizmy Unii Europejskiej zostały uruchomione na rzecz pomocy właśnie Hiszpanom, Włochom, Grekom i oni dzisiaj czują się bezpieczniejsi. I my nie wyciągnęliśmy z tego wniosków i nad tym boleje, że nasz minister spraw zagranicznych przespał sprawę.
Mógł na przykład zrobić tak jak Ewa Kopacz, która mówiła, jak była premierem, pytana o sytuację na granicy z Ukrainą, czy Polska nie powinna się zaangażować w czasie Majdanu, bardziej w pomoc, mówiła, że wie pan, ja to jestem kobietą i wyobrażam sobie, że
Minister Rau, premier Morawiecki.
Wpadam do domu, zamykam drzwi i opiekuję się własnymi dziećmi. Koniec cytatu.
Mogli wyciągnąć z tego wnioski, wziąć się do roboty wcześniej, a nie dopiero jak
prosić,
kanclerz Merkel tak naprawdę rozmawiała z Putinem.
Mogli prosić o radę.
Nie ma pan takiego wrażenia, że dopiero po tym, jak kanclerz Merkel i prezydent Macron rozmawiali z Łukaszenką i Putinem, rozwiązali sprawę, to nasz rząd nagle zaczął jeździć.
Nie mam takiego wrażenia.
A ja mam niestety nieodparte wrażenie.
Dlaczego Platforma uważa, że są równi i równiejsi? To znaczy na przykład ja musiałbym poddać się decyzji prokuratury, która mnie stawia przed sądem. A na przykład marszałek Tomasz Grodzki nie musi, bo go kolega partyjny Bogdan Borusewicz przed tym obroni i nie będzie głosowania nad immunitetem Tomasza Grodzkiego, chociaż prokuratura oskarża go o łapówkarstwo.
te oskarżenia po prostu są słabo napisane, ten akt
dlatego
oskarżenia.
Dlatego należałoby go to oddać do sądu, który to sąd by ośmieszył prokuraturę.
Pewnie tak, ale dopiero za kilka lat, w momencie, kiedy Ziobro by odda władzę.
Ale dzisiaj sądy nie podlegają ministrowi Ziobrze.
Tak? Widział pan tych sędziów, którą są karani za to,
skoro
że
już pan mówi
wydają,
o sędziach,
wydają wyroki niezgodne z tym, co chce
już pan
ministerstwo.
Mówi o sędziach,
sędzia Juszczyszyn, Tuleja, no to są wszystko to przykłady sędziów, którzy cierpią.
No właśnie, ostatnio były urodziny KOD-u, tam sędziowie oklaskiwali Donalda Tuska. Nie razi pana zaangażowanie polityczne sędziów, którzy na urodzinach KOD-u oklaskują polityka. Przypomnę panu, artykuł 178 punkt 3 Konstytucji zabrania sędziom działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości.
Każdy sędzia jest również obywatelem i może być brać udział w zgromadzeniach publicznych, w różnych uroczystościach i Komitet Obrony Demokracji w dużej mierze broni również niezależności sądów, więc dlaczego uważa pan, że nie mogą być na tym sędziowie? Jeżeli oni uważają, część z nich uważa, że warto,
panie
proszę
pośle,
bardzo.
Skanduje pan konstytucja.
Jasne.
To ja panu poskanduję teraz.
A uważa pan, że to ma wpływ na ich orzecznictwo? Że sędzia jest na jakiejś uroczystości, ale to wpływa na jego wyroki?
Może wpływać, bez wątpienia może wpływać. Jeżeli widzę na przykład sędziego...
To niech pan poda przykład, bo ja nie widzę takich przykładów. Jeżeli będą takie przykłady, proszę
Waldemar
z tym przyjść, będziemy
Żurek,
rozmawiać.
Paweł Juszczyszyn, Dorota Zabłudowska, to są sędziowie, którzy na politycznej imprezie, jaką są, jakie jest
ale
spotkanie
KOD-u...
Pan,
że KOD jest... KOD nie startuje w wyborach
KOD jest polityczną organizacją. Jeżeli pan mi powie, że KOD nie jest polityczny, to pana spytam jaki? Filatelistyczny?
Społeczny.
Jest to
ruch społeczny. Mm-hmm.
I zajmujący się czym? Problematyką zbierania znaczków.
Obroną demokracji. Mm-hmm. Obroną demokracji i wymiaru sprawiedliwości.
Stricte polityczną i posłowie, którzy tam oklaskują. Bardzo pana przepraszam. Jakby pan zareagował, gdyby sędziowie oklaskiwali Jarosława Kaczyńskiego? Powiedziałby pan, że składają hołd władzy. A w tym wypadku komu składają hołd?
Nie. To jest organizacja społeczna, która nie sprawuje władzy, bo proszę właśnie pamiętać, że
Platforma
Obywatelska sądy są władzą
nie sprawuje władzy, bo jest Platforma Obywatelska jest
partią. Ale to nie ma impreza Platformy, no tylko właśnie organizacji społecznej.
Bardzo pana przepraszam. Czyli pana zdaniem, bo po co ten spór, niech pan się wypowie. Pana zdaniem nie ma w tym nic złego, że sędziowie oklaskują Donalda Tuska.
Każdy sędzia jest niezawisły i on sam podejmuje decyzję. Czy
artykuł 178 punkt 3 Konstytucji, pan pozwoli, że zacytuję w całości. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej, nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Jasne. I czy na udział w tej imprezie to naruszało w jakikolwiek niezależność sądów lub niezawisłość sędziowską? Każdy sędzia sam uznaje, kiedy jest niezawisły, a kiedy nie. I jeżeli oni uważają, że to nie ma wpływu na ich orzecznictwo...
Nie, panie pośle, myli się pan. Konstytucja uważa inaczej. O tym wszystkim porozmawiamy w części internetowej RMF24 interia.pl, ale zaczniemy ją, proszę państwa, od zupełnie niebywałego wydarzenia. Państwo muszą to usłyszeć. Zapraszam. Poseł Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej się uśmiecha, bo byśmy się dogadali. To jest, proszę państwa, ustawka, bo pan poseł już wcześniej powiedział, że to nie jest prawda, że jest właścicielem 9 mieszkań.
Tak, to prawda, bo w obliczu inflacji uznałem, że nie ma co trzymać środków w gotówce, trzeba je zamienić na nieruchomość.
Czyli?
Kupiłem jedno jeszcze mieszkanie.
Czyli ile pan ma razem?
Zobaczy pan w oświadczeniu majątkowym.
Czyli razem 10.
Tak.
Moje gratulacje, naprawdę.
Chyba w momencie, kiedy inflacja jest 7% i mam stracić z każdych 100 tysięcy 7 tysięcy złotych rocznie,
ja
uznałem, że jednak warto zainwestować.
Jeśli ma tyle forsy, to można inwestować.
Miałem oszczędności, więc uważam, że naprawdę nie ma co trzymać tego
w
gotówce. Bo tracimy na tym. Niestety rząd
odpowiada
za tę inflację.
Ja załatwię od razu inną sprawę. Czy pan jest z stanu wolnego?
Tak.
Proszę pani. 10 mieszkań. No, panie się...
Ale nie potrzebuję tej reklamy, ale...
Nie, no, tak tylko mówię, bo tutaj słyszę do ucha, że koleżanka już się dopytuje, czy pan jest stanu wolnego. Panie pośle, nie, moje gratulacje. Właściwie ja mam do panu tylko taką radę, niech pan tej mieszkań nie wynajmuje, niech one będą wszystkie pana. Pan sobie po prostu będzie dzisiaj śpię tu, jutro tu, a pojutrze tam.
I tak nie mam takiej potrzeby.
Będzie pan sobie jeździł. No dobrze, to zostawmy pańskie mieszkania, bo nie po to się tu spotkaliśmy. Rozumiem, że z zaangażowaniem sędziów nie ma pan problemów. Umknęła nam sprawa immunitetu Tomasza Grodzkiego. Naprawdę pan uważa, że marszałek Senatu nie powinien odpowiadać jak każdy obywatel przed sądem za przestępstwo pospolite, niepolityczne?
Uważam, że jeżeli jest uprawdopodobnione przestępstwo, to każdy powinien odpowiadać równo.
A jeżeli ale w momencie... są świadkowie, którzy mówią, że dawali pieniądze i oni zeznają, że dawali łapówki Tomaszowi Grodzkiemu.
Ale równocześnie były inne zeznania ludzi, którzy mówili, że ktoś im oferował środki za to i to było też publikowane. Wie pan, ta nagonka robiona przez media publiczne na Tomasza Grodzkiego, w momencie, kiedy on był jest dla nich niewygodny, mam naprawdę ogromne wrażenie, że PiS robi wszystko, żeby odsunąć Grodzkiego od urzędu marszałka. Bo uważają, że on jest dla nich jakimś takim przeszkodą w płynnym sprawowaniu władzy. Opozycja nie jest od tego, żeby ułatwiać sprawowanie rządu.
Ale opozycja jest od brania łapówek?
Nie.
No to jeżeli
ale
nie.
Uważa pan, że brał łapówki? Nie, nie wie pan tego, ale ja nie nikt tego nie wie.
No, ale widzi pan, w tym się różnimy, ja od pana, że ja uważam, że skoro prokurator, nawet jak pan mówi...
Ale proszę, kto jest szefem tego prokuratora?
Pozwoli mi dokończyć zdanie. Prokurator, nawet jeżeli prokuratorem krajowym jest człowiek nominowany przez PiS, otóż jeśli prokurator decyduje się wnieść akt oskarżenia do sądu, to sąd powinien w takim razie ocenić, że pan poseł Grodzki jest człowiekiem niewinnym, a ty prokuraturze się skompromitowałeś, jesteś politykiem, a nie prokuratorem. I to jest skandal.
Jasne, tylko że w momencie, kiedy prokuratorem generalnym jest Zbigniew Ziobro, który po prostu robi wszystko, żeby wyrzucić tak naprawdę i posłów opozycji, senatorów
czyli,
opozycji, marszałka Grodzkiego.
Ponieważ nie lubimy prokuratury, to nie musimy jej słuchać, nie musimy w takim razie iść do sądu.
Jest to
wie
spór polityczny.
Ja coś panu
traktujemy
powiem.
To niestety
ja
jako spór polityczny.
Ja też nie lubię prokuratorów. Jak niektóry oskarży, to nunu.
Można tak do tego podejść.
Można,
że niestety jest to spór
polityczny.
Dlaczego
jestem gorszy jako obywatel od Tomasza Grodzkiego?
Dlatego, że Tomasz Grodzki uważa, że nie brał żadnych...
No jak
nie przyjmował
mnie dopadną
korzyści.
Na czymś, to ja też powiem, że nie brałem. Więzienia są pełne niewinnych.
Chyba jest to spór polityczny. Ale to jest niestety nieszczęście upolitycznienia prokuratury. Gdyby prokuratura była niezależna, wszyscy nie mielibyśmy wątpliwości, że należy dawać jej wiarę. W momencie, kiedy jest setki argumentów za to, że oni działają stricte pod dyktando polityczne, to uważa pan, że w tej sprawie nagle są apolityczni?
Dobrze, panie pośle,
trochę im nie wierzę.
Panie pośle, dobrze, to jest wasza linia obrony, ja rozumiem linię obrony Tomasza Grodzkiego, żeby była pełna jasność. Ja to rozumiem, tak go bronicie. Panie pośle, ja mam inne pytanie, bo do Sejmu trafi, trudno nam powiedzieć, czy dzisiaj, znaczy jutro, czy też na następnym posiedzeniu zapewne trafi tarcza antyinflacyjna rządu. Rząd chce obniżyć podatki, między innymi w tarczy antyinflacyjnej, oprócz tego, że chce tam rozdać jakieś pieniądze za pomogi dla najbiedniejszych, to chce obniżyć podatki na pół roku, na 3 miesiące. No ale chce obniżyć. Platforma poprze to, czy nie?
Panie redaktorze, to kolejny raz używa pan właśnie niestety takich sformułowań PR-owskich rządu. Jakaż to tarcza? Jakaż to tarcza? Zwykłe sito. Dziurawa po prostu, coś spóźnione, które nikogo przed niczym nie uratuje, które miało poprawić raczej słupki Morawieckiego w obliczu katastrofy drożyzny, idzie w górę
ja
makabrycznie, to
pytanie,
nagle Morawiecki mówi, że będzie niby jakoś tarcza. A
ja
pokazało
zadaję
sito.
Panu pytanie, a pan znowu
wie pan dlaczego? Dlatego, że my nie znamy
pan
tego projektu ustawy. Nie, dlatego, że nie znamy tego projektu ustawy.
Ale dobrze, ale jedna jest sprawa jasna. To znaczy, ja nie pytam teraz o to, co oni tam nawpisywali, tylko pytam.
Nie, jeszcze nic, bo jeszcze tego nie ma.
Tylko pytam pana, czy zagłosujecie za obniżką podatków. Przypomnę panu, że akurat VAT podniósł Donald Tusk w 2011
roku. Dobra, o 1%.
O 1 punkt procentowy, nie o 1%.
Tak, o 1 punkt procentowy i na określony czas, a PiS to konsekwentnie przedłuża.
Nie, przepraszam. Panie pośle, PiS to przedłuża, ale przypomnę panu, że w 2011...
Dobra, ale wróćmy do tarczy.
Nie, ale sekundę. Teraz jak temat stał się dla pana niewygodny, to szybko uciekamy do tarczy.
To sitać
do tarczy jeszcze wrócimy, natomiast sekundę. No w 2011 Donald Tusk podnosi podatek VAT, co powoduje wzrost cen, to jest oczywiste i tak dalej.
Ale proszę zobaczyć, że inflacja nie wzrosła wtedy.
Pan pozwoli, że tak, bo nie było pieniędzy na rynku. To pan o tym wie, no to nie trzeba być wybitnym ekonomistem. Nie drukujemy, ale to inna sprawa. Nie no, panie pośle, wie pan, powiedziałbym tak, mógłby pan za to odpowiadać nawet karnie, ale przecież pan nie będzie odpowiadał karnie, bo pana będą bronić przy immunitetem.
Nie, no. Wracając do
2011 roku, Donald Tusk wtedy obniża VAT z 22 na 23, tak wy obniżaliście podatki, że one rosły. Więc Donald Tusk tak go obniżył, że on wzrósł i mówił, że to na rok, dwa, no maksimum 3 lata. Mija rok 2012, 13, 14, 15 rządzi Platforma i nic.
I w 16 miało się zmienić, a PiS nagle... I teraz proszę zobaczyć, co,
zaraz,
co PiS zrobi.
Powiedzieć, że zły jest PiS, który to utrzymał, nie Tusk, który podniósł.
Chcę panu powiedzieć bardzo wyraźnie, jeżeli chodzi o to sito antyinflacyjne, które Morawiecki proponuje, że po pierwsze nie znamy tych projektów, więc jak je poznamy, będziemy o nich dyskutować. Oczywiście, że deklaratywnie jesteśmy za obniżką, tylko, że niestety uważamy, że te działania nie będą skuteczne. Że one nie obronią Polaków
zawsze,
przed drożyzną.
Wy jak zawsze rzeczywiście wierni w zasadzie do Grzegorza Schetyny, już dawno były przewodniczące Platformy, opozycja totalna, zawsze przeciw.
Nie, proszę, chcemy zobaczyć, nie głosujemy na kota worku i chcemy zobaczyć, co na z tego wyjdzie. Wie pan, ekonomiści mówią wyraźnie, że może to obniży inflację na miesiąc, te 2-3 miesiące, ale potem będzie wyższa, ponieważ ceny znowu wzrosną. I to będzie większa jeszcze presja inflacyjna. Więc z tego się też obawiamy, że ten mechanizm, który proponuje Morawiecki, jest po prostu nieskuteczny.
Wy zawsze uważaliście, że wszystko, co proponuje ten rząd, jest złe. Przypomnę panu, że głosowaliście przeciwko wszystkim najważniejszym projektom. No, przypomnę panu, że pieniędzy nie ma i nie będzie na 500+.
Uważam,
a propos,
że...
czy ten człowiek trafi teraz do Rady Polityki Pieniężnej?
Nie wiem.
Wincent Rostowski, jak donoszą media, jest jednym z kandydatów Senatu do Rady
Poczekajmy,
Polityki Pieniężnej.
Poczekajmy, tak, wpłyną oficjalne kandydatury. Myślę, że jest jeszcze na to czas.
A pana zdaniem to byłby dobry kandydat?
Myślę, że jest dużo kandydatów. Zobaczymy, kogo zgłosi Senat. Ja nie jestem senatorem.
Jan Wincent Rostowski byłby dobrym kandydatem?
Na pewno ma kwalifikacje, ale czy będzie kandydatem? Proszę pytać o to senatorów. Ja naprawdę nie rozmawialiśmy o tym jeszcze na klubie, więc nie mam pojęcia.
No dobrze, wie pan co, a propos tego, czy jesteście totalni, czy nie totalni. Niech pan mi przypomni, jak pan głosował w sprawie muru na granicy.
Byłem przeciw.
Był pan przeciw. Swietłana Cichanouska apelowała do Polaków, żeby stworzyli mur na granicy. Przypomnę, że Swietłana Cichanouska nie jest politykiem Prawa i Sprawiedliwości, tylko...
Tylko prosta rzecz. My mamy wybudować 500 kilometrów muru i Litwini około 500 kilometrów.
Nie,
mamy
tam 350. Myli się pan całkowicie, się pan myli.
Znowu Litwini zrobią to za 1/3 tej ceny, którą my. I oni budują 4-metrowy mur, a my 2,5 metra.
Nie mamy żadnego 500-kilometrowego muru, mamy 160 kilometrów tego muru.
I my mamy na to wydać 1,6 miliarda, a Litwini 480 chyba kilometrów mają wybudować za 600 milionów. I oni budują 4-metrowy, a my 2,5-metrowy. Więc dlaczego my mamy płacić tak dużo? Dobra. Tylko póki co oni są skuteczniejsi niż my.
Nie, bo cały oni nie mają
cały ten kryzys tak naprawdę uważam, że rząd rozgrywa jednak bardziej do wewnątrz niż na zewnątrz.
Ja coś panu powiem. Wie pan, może, ale jak ja patrzę na to, na przykład co się działo w litewskim Sejmasie, czyli w parlamencie, czy w parlamencie łotewskim i widzę, że na przykład jest sprawa muru. Wie pan, na Łotwie głosowało 100 posłów. 100 było za. Wie pan, ilu było przeciw?
Pewnie kilku.
Nikt. Na Litwie znalazł się przeciw głos. 1. 141 posłów deputowanych do Sejmasu.
A wie pan, ile
za.
Czasu oni procedowali ich ustawę o tym?
Jeszcze jedna
Ale wie pan
rzecz.
O tym, ile czasu oni procedowali?
Nie wiem, ile procedowali. I
bo
co?
My, wiem ile my. My 12 godzin na to właściwie mieliśmy. I to było skandaliczne, że oni przychodzą z ustawą.
Przychodzi
mówią...
do mnie poseł Robert Kropiwnicki. Ja powiem panu taką anegdotę. Przychodzi do mnie poseł Robert Kropiwnicki i ja go pytam o działalność tam, dyplomatyczną rządu w obliczu tego, co się stało. No to Robert Kropiwnicki wyrywa sobie włosy z głowy, aż w końcu zostaje bez włosów.
Już wszystkie wyrwałem wcześniej.
Tak? I mówi, że to za późno. A później Robert Kropiwnicki na jednym wydechu właściwie powtarza, że nie, no w sprawie spłotu to za szybko. Znaczy, kiedy mieliśmy
ustawę,
go...
ale dobra.
Kiedy mieliśmy go budować?
Podobno w czerwcu się o tym dowiedzieli.
W 2023?
Dobra. W czerwcu się o tym dowiedzieli, że będzie kryzys. Od sierpnia już wszyscy to widzą. Oni przychodzą z tym...
Nie, od sierpnia to było 30 osób.
Jasne,
na granicy,
ale
okay?
oni przychodzą do nas z tym chyba w listopadzie czy końcem października i nagle mówią, że już natychmiast potrzebują na to 1,6 miliarda. I że nie wiadomo, co to będzie.
Panie Bosie,
wszystko jest tajne.
Czyli ma pan...
Chodzi o zasadę przyzwoitego państwa.
Nie, ale to
dlaczego to musi być wszystko tak tajne? Dlaczego nie można tego robić w sposób uczciwy i przejrzysty?
Panie Bosie,
bo czyli... co, płot jest tajny? Co, grubość drutu jest tajna? No wie pan, no, to jest jakiś absurd, co oni proponują.
Dobrze, panie pośle, innymi słowy, Platforma miała rację. Mur jest niepotrzebny. Potrzeba nam tam na granicy.
Nie, potrzebujemy
Jońskiego, Jachiry
nie,
i Sterczewskiego.
Potrzebujemy, absolutnie potrzebujemy tam systemu zabezpieczenia.
Ja myślę, że Klaudia Jachira mogłaby obronić Polskę przed nimi.
Potrzebujemy tam systemu zabezpieczeń, tylko my chcąc coś popierać, chcemy
się ładują.
Chyba nie ufamy temu rządowi, to jest oczywiste. I jeżeli rząd chce naszego poparcia, to niech powiedzą uczciwie, na co mają już te pieniądze.
Niepotrzebny.
A uważa pan, że był potrzebny?
Płot na granicy
w czym pomógł ten stan wyjątkowy?
Wie pan co? W tym, że nie ma tam Klaudii Jachiry i Franciszka Sterczewskiego.
I dziennikarzy. No choćby, i tak naprawdę media światowe podają wszystko ze strony białoruskiej, a nie ma zdjęć ze strony polskiej.
Znaczy, jeśli o to chodzi, to narracje strony białoruskiej powtarzają w Polsce bardzo często niestety politycy opozycji. No.
Wie pan, dlaczego uważa pan, że dziennikarze nie mogą pojechać na granicę i obejrzeć
tego? Ja wręcz przeciwnie.
No, ale jak uważam, pan to popiera, to rozwiązanie, no to...
Panie pośle, myli się pan.
Ja uważam, że ten stan wyjątkowy po prostu niepotrzebny.
Myli się pan nie bez udziału świadomości. Gdyby pan zadał sobie trud na przykład przesłuchaniem kilku moich rozmów z politykami PiS-u, to dopytywałem każdego, dlaczego nie ma tam na przykład akredytowanego korpusu dziennikarzy.
No i dlaczego nie ma?
Nie wiem.
No właśnie.
Ale więc to jest pytanie do PiS-u, które zadaje PiS-owi.
I my, konsekwentnie
pana,
też, my też to konsekwentnie zadajemy.
Do pana mam
mówią,
inne
że wtedy będzie skandal, ponieważ ludzie zobaczą to.
Naprawdę pan nie ma poczucia, że w obliczu tak potężnego zagrożenia, jakim była jest w zasadzie agresja na granicę, nie należy budować muru, nie należy wprowadzać nadzwyczajnych środków ostrożności.
Panie redaktorze, należy wybudować sensowny system zabezpieczeń. No należy odkupić pas ziemi po to, żeby służby graniczne miały swobodny dostęp do granicy. I trzeba to zrobić wszystko z głową, a nie na łapu capu. Ale sorry, jeżeli robią to ludzie typu Kamiński, Wąsik, którzy no, naprawdę wiele rzeczy
powinni
już zepsuli.
Powinni to robić typu Kopacz.
Nie, powinni to robić profesjonaliści.
Że pan mówi tak już po nazwisku.
Powinni to robić profesjonaliści.
No nie, ale powinni to robić tacy ludzie jak pani premier Ewa Kopacz, tak?
Powinni to robić ci, którzy się na tym znają. Wie pan, gdyby wyszli eksperci, którzy się na tym znają.
Wymieścić świetną ekspertkę od spraw wewnętrznych. Pamięta pan jeszcze, jak się nazywała pani minister?
Myśli pan o pani Teresie Piotrowskiej.
Tak.
Myślę, że była dobrym ministrem.
Przepraszam bardzo. Teraz powinna być chwila takiej, jakiejś takiej...
Nie, ale to...
satyry.
Na pewno szanowała mundur, szanowała tę pracę, którą...
Nie, dobra,
i nie nadużywała tej funkcji.
No nie, bo ona nic nie robiła, to co tam miała nadużywać. To rzeczywiście, nie nadużywała. Nie, to prawda. Obowiązków służbowych nie nadużywała, siedziała w Bydgoszczy.
To, co się dzisiaj dzieje, ja rozumiem, że w zdziczeniu, które dzisiaj mamy, to wydaje się panu, że ktoś, kto normalnie sprawuje urząd, jest nudny.
Panie pośle, czy Donald Tusk przebije szklany sufit? Bo patrzę na notowania Platformy i nawet jeżeli PiS-owi gdzieś spada, a ostatnio mu tam akurat kapie, to zyskuje na tym Szymon Hołownia, a nie wy.
To naturalny proces.
Że wy wam nie rośnie?
Nie, że nam wzrosło do pewnego poziomu, około
24-25%. Tak. Mam 3 sondaże, akurat są zgodne.
I po prostu teraz każdy punkt procentowy będzie takim mozolną pracą, którą wykonujemy. I która, uważam, nie ma, wie pan, czegoś takiego jak szklany sufit. Mm-hmm. To jest absolutnie kwestia cierpliwości i pracy, którą Donald Tusk też wykonuje. I my wszyscy...
A pamięta pan, ile mieliście w wyborach w 2019 roku?
27.
Mm-hmm. I wtedy musiał odejść...
Ale nie było Szymona Hołowni.
Wtedy musiał odejść Grzegorz Schetyna, bo Platforma nie wygrała. Teraz jest wielki sukces Platformy, bo ma 24... W jednym sondażu.
Ale proszę
nawet
popatrzeć, 25. Że jest szeroki blok opozycji. Jest też właśnie Szymon Hołownia, który ma około tam
12-13%. To was cieszy, że innym rośnie?
Nie, to, że łącznie możemy wygrać z PiS-em. I to jest dla nas najistotniejsze.
Znaczy, jak ja bym był patriotą Platformy Obywatelskiej, to bym chciał, żeby moja partia wygrała, a nie cudza.
Ja jestem przede wszystkim patriotą Polski i chciałbym, żebyśmy mieli normalny rząd złożony z demokratycznych sił. A to jest prywatna sprawa. A uważam, że chciałbym, żebyśmy mieli demokratyczny rząd złożony z sił, które szanują konstytucję i demokrację w Polsce.
Ostatnie
i uważam, że
ostatnie
taki
pytanie
rząd stworzymy.
Odpowiedź będzie krótka. Panie pośle, czyta pan jakieś książki?
Tak.
Jakie? Szybciutko.
Ostatnio Pańszczyznę.
Pańszczyznę. Autor?
Obłocki. Bo Janicki to chamstwo. Albo odwrotnie, przepraszam, bo przeczytałem dwie książki i trochę mi się to myli.
Proszę pana, mnie się też wszystko myli, dlatego się z pana nie wyśmiewam. Cenię, że pan czyta książki. Polecamy państwu to zajęcie.
To naprawdę dobre książki o polskiej historii.
Tak, poseł wyrwał wszystkie włosy z głowy, jak czytał o tym, co się działo z Pańszczyzną i z PiS-em. Dziękuję serdecznie, kłaniam się
bardzo
panu. Do widzenia.